Dzień dobry.
Tamtego marcowego przedpołudnia przyszłam do pracy nieco później niż zwykle.
To kluczyk do mojego pokoju.
Pani Kasiu, jest tu pan, który chce pokazać pani wiersz.
W holu siedział mężczyzna koło 60, w ciemnym płaszczu i białej koszuli. Znad maseczki spoglądały na mnie łagodne niebieskie oczy. Mężczyzna sprawiał wrażenie onieśmielonego, choć zdeterminowanego.
Pod wpływem tych wydarzeń, co teraz są na Ukrainie i pod wpływem tego, co oglądam w telewizji, w niedzielę napisałem wiersz. Po prostu chciałbym jakąś cegiełkę dorzucić do tej walki z tym złem. Będąc w Lublinie, wziąłem ten wiersz z sobą i wstąpiłem do Polskiego Radia, gdzie jestem pierwszy raz w życiu naszego lubelskiego, żeby ewentualnie skonfrontować, bo no człowiek czasem coś napisze, ale sam siebie ocenić nie może. To trzeba po prostu z kimś.
Pan Grzegorz Filipiuk pochodzi z okolic Parczewa. Przebył więc sporą odległość. Mimo natłoku obowiązków tego dnia usiadłam obok mężczyzny, by posłuchać wiersza.
Wiersz ma tytuł Saudat. Saudata ciężki but rosyjskich czołgów gąsienice. Napadły teraz Ukrainę, gnębiąc tam wolność, niszcząc życie. Tyle przelanej bratniej krwi, tyle nieszczęścia ludzkich łez. A wszystko by tam jakiś Putin czuł się, że ważny w świecie jest. Saudatom ciężko dziś, kiszki im w brzuchach marsze grają. Wojować ciągle chcą, sąsiadów swoich napadają.
Kiedy słuchałam wzruszonego pana Grzegorza, nie miałam wątpliwości, że przed nami jest dłuższe spotkanie.
Kosmos wylatacie, saudat, duraki z wasu, oj duraki.
Po kilku dniach wybrałam się do Gródka Szlacheckiego w gminie Siemień, gdzie pan Grzegorz prowadzi wraz z żoną gospodarstwo ekologiczne. Jego duże, spracowane dłonie zdradzały jednak, że w życiu zajmował się jeszcze cięższą pracą. Dla mnie jednak najciekawsze było to, że pisze wiersze i ukrywa to niemal przed całym światem.
To dla gości taka przyjemność, jak kominek.
Kominek bardzo żona lubi. O tutaj przy kominku mamy obraz mego domu rodzinnego. To najstarszego brata córka namalowała dla stryjka.
A gdzie ten dom jeszcze istnieje?
Istnieje. Dom postawił Józef Jachimski w 1881 roku. W tym domu urodził się mój dziadek Stefan. A później w latach 80. w tym domu sąd pokoju był. I później, jak już gminę przeniesiono do Komarówki, to ten sąd zlikwidowano, a do domu tego wrócili moi dziadkowie. Tam się urodziła mama i w tym domu też i ja się urodziłem.
I to tu w Gródku?
Nie, w Przegalinach.
A, Przegaliny?
Duże, gmina Komarówka. Ten towarzyszy obraz. Już włączam.
Jak to teraz jest? Czy pan śledzi te wiadomości? Czy ta wojna siedzi w głowie?
Znając historię, bo ja się pasjonowałem historią w młodym wieku bardzo i jeszcze coś z tego, że tak powiem, mi zostało, to znając historię widzę, że ta wojna przyniesie jeszcze bardzo wiele ofiar i że to się będzie ciągnąć i że no źle to widzę. I te transmisje, co były pokazywane w telewizji, tak bardzo mnie poruszyły, że jednego dnia napisałem w niedzielę 3 zwrotki, a z 4. zwrotką się męczyłem, bo brakowało mi jej i po prostu musiałem się przespać z tym tematem. I dopiero na drugi dzień siadłem i tą 4. zwrotkę dopisałem. Na pewno ułatwiło mi napisanie go, jak sobie zacząłem nucić. Bo jednak melodia narzuca pewien rytm. I łatwiej wtedy coś przyrymować.
Saudatom ciężko dziś,
Kiszkim w brzuchach marsze grają, wojować ciągle chcą. Sąsiadów swoich napadają, największy w świecie kraj. Bałagan tam nie byle jaki, choć w kosmos wylatacie sołdat. Duraki z was, oj duraki.
A zatem pan Grzegorz nie tylko pisze, ale również śpiewa. Okazało się, że w życiu nie miał jednak na to zbyt wiele czasu. Pracował bardzo ciężko na utrzymanie rodziny, w kopalni, a potem w zakładzie kamieniarskim. Zadziwia mnie ten sposób zarobkowania człowieka o wyraźnych zainteresowaniach humanistycznych i artystycznych. Ujawniły się one już w dzieciństwie pana Grzegorza, spędzonym nieco dalej na północ, w Przegalinach Dużych.
Przede wszystkim ta miejscowość jest bardzo ciekawie położona. Przegaliny Duże, to jest gmina Komarówka Podlaska. I tam jest tak, że z jednej strony ciągną się potężne łąki w stronę Ostrówek, a w stronę Komarówki troszkę wyżej ciągną się pola. I dla mnie Przegaliny to się kojarzą z tą przestrzenią łąk, a poza tym w Przegalinach były dwa parki, a właściwie to, co po nich zostało, bo były dwa majątki, majątek Szaniawskich i te pozostałości, co ostatnio należały do Burzyków, drugi majątek. Tam były stawy, tam były wyspy. No pięknie tam było. No i człowiek w tym wzrastał. Ja po podstawówce dla taty obiecałem, że to będzie szkoła rolnicza. Wybrałem adresy paru szkół rolniczych tutaj z województwa lubelskiego. A że do Jabłonia miałem najbliżej, zacząłem od Jabłonia. I zajechałem do Jabłonia. Zobaczyłem przepiękny pałac. I już nigdzie więcej nie jeździłem, tylko tam papiery złożyłem. I to pałac sprawił, że... Bo to przepiękny zabytek. A że ja lubowałem się w historii, lubowałem się właśnie w zabytkach. I byłem zaskoczony, że tak blisko mnie takie cudo jest.
To były jakie lata, panie Grzegorzu?
Ja do Jabłonia chodziłem 1974-79, bo to pięcioletnie technikum suszarnicze było.
Suszarnicze?
Tak,
słyszałam o tym.
Rolniczo-suszarnicze. W tamtych latach to w Europie były dwie takie szkoły. Jedna była w Holandii, druga była u nas.
Chodzi o suszenie owoców?
Wszystkiego, ale głównie płodów rolnych i suszarnie. I większość absolwentów wtedy wyjeżdżała do dużych gospodarstw, tych PGR-ów czy kombinatów i tam prowadzili suszarnie, te zakłady.
A czemu tato chciał, żeby pan skończył tą szkołę?
No bo to wspólnie ze starszymi braćmi prowadzili duże gospodarstwo i no, chcieliśmy coś stworzyć większego. Różne tam były perturbacje, ale jak to w życiu. Poza tym tak się złożyło, że oprócz rolnictwa to przepracowałem 9,5 roku na kopalni, z czego większość pracując jako górnik ścianowy. Tak samo w kamieniarstwie, tym takim budowlanym, dużo lat przepracowałem. Czyli tak z jednej strony ciągnęły mnie takie rzeczy, historia, jakaś tam twórczość, a z drugiej strony ja lubię takie twarde zawody.
Pamięta pan pierwszy wiersz swój? Jak doszło do jego powstania?
Pamiętam. Tylko jakby to ująć? Bo na przykład, no wiadomo, że to młode lata, że te młode uczucia... Ale piękno tych uczuć polegało na właśnie na tym, że być może nie przekraczaliśmy tak pewnych barier, że jednak to były takie związki uczuciowe, co wcale nie znaczy, że były od razu jakieś tam, no, zabawa w dorosłego, nie? I te rzeczy się najbardziej pamięta. Na przykład mnie kiedyś na zjeździe szkolnym. W tym roku też będzie 70-lecie. Za 3 miesiące będziemy mieli zjazd w Jabłoniu. No, taka bardzo duża sympatia powiedziała po latach, że byłem w porządku facetem i to miłe było. W moim wychowaniu dużo wniosła babcia. Ja, idąc do szkoły średniej, byłem taki bardzo, proszę, dziękuję, przepraszam, taki, tam mowy nie było o tym, żeby zakończyć coś takiego. I nawet mój kolega z klasy, jak mieszkaliśmy w internacie po 2 miesiącach, kiedyś mnie wywołał i mówi: Grzesiek, ty nie bądź taki, proszę, przepraszam, bo to chłopaki tak źle to odbierają. No z czasem w szkole średniej troszeczkę się dopasowałem do otoczenia, nie? To tak jakby na przykład w zaklęciu czy z czymś, to w szkole średniej zrobiłem podstawówkę, w wojsku zrobiłem szkołę średnią, a no na kopalni to już człowiek musiał ostrzejsze rzeczy w słownictwie opanować, żeby nie dać sobie. No i tak. Po prostu myślę, że babcia dobrze wpłynęła na wychowanie.
Ale wróćmy jeszcze do tych miłości. Wiersz był trochę takim lekarstwem na miłość, żeby złapać dystansu też do siebie, żeby właśnie za bardzo nie cierpieć.
Mm-hmm. Muszę sobie przypomnieć, bo melodia gdzieś mi uciekła. Starzeję się. Przyśniła mi się w nocy dziewczyna mej pierwszej miłości. Piękne oczy, 2 warkocze i te usta pełne radości. Jej tornister nosiłem, serce chciałem swe dać. Raz się o nią pobiłem, a ona nie chciała mnie znać.
Pan Grzegorz ożenił się 40 lat temu. Jego żona Krystyna pracuje w służbie zdrowia i w dniu nagrania nie mogła być z nami. Małżonkowie doczekali się 2 dzieci, córki i syna.
A pani Krysia zna pana wiersze? Czyta pan żonie?
Tak, zna. Poza tym moja żona jest osobą bardzo szczerą, taką aż do bólu. Czyli nie ma jakiejś tam gry czy coś. I ona chyba lepiej mnie zna niż ja sam siebie. Ona też ma poświęcone sobie piosenki. To nie tak, o, przecież. Jak służyłem w wojsku, zaczęliśmy chodzić, no to od razu dla niej napisałem piosenkę.
Zaczęliście chodzić i było od razu rozstanie, wojsko?
Nie. Ja już, jak zaczęliśmy chodzić, to służyłem w armii. Przyjechałem kiedyś odwiedzić jej brata, który ze mną do jednej klasy chodził, Romka. I jego samo nie było i Krysia mówi: no Grzesiu, masz pecha, bo Romka dzisiaj nie ma w domu. A ja mówię: to mam szczęście, bo że go wreszcie nie ma, ty jesteś. No i tak śmiechem, żartami, a znaliśmy się dość dobrze.
Ze szkoły?
Tak. Tylko Krysia chodziła 3 lata do młodszej klasy. A wtedy jak przyjechałem, będąc na urlopie wojskowym, był w sąsiedniej miejscowości odpust, była zabawa. I tak to się zaczęło. I dzięki Bogu, że to tak trwa dalej. Służyłem w Wojskach Ochrony Pogranicza. Naprawdę była i dobra atmosfera. Świetnie nas karmili w WOP-ie, bo mieliśmy dodatek graniczny.
Jeśli dobrze liczę, to były czasy stanu wojennego?
Tak, jeszcze się załapałem na stan wojenny. Jeszcze tak. No to były takie dla nas żołnierzy trudne chwile.
A czy była taka atmosfera lęku, strachu, że mogą posłużyć się wami do walki, do strzelania?
Nie, no to raczej przynajmniej każdy z nas wykluczał od siebie taką możliwość, że my użyjemy broni. To nie. To już taki wewnętrzny bunt był jej. Ale bardzo lubiłem mundur. Dobrze się czułem w mundurze. I później jak byłem na kopalni, dość szybko miałem mundur, bo tam też brałem udział w tych różnych kopalnianych takich imprezach. I nieraz jak zobaczyłem kogoś, że jak on w tym mundurze jakoś tak niezgrabnie się zachowuje, to potrafiłem klepnąć go w ramię i powiedzieć, słuchaj, no mundur masz piękny.
Czy to było ważne doświadczenie dla pana jako mężczyzny, jako człowieka, to wojsko?
U nas to chyba rodzinne już było, bo i ojciec bardzo lubił wojsko. Taty, tata, dziadek Ludwik walczył z Hallerem, wrócił tutaj, walczył na koniu. Z bolszewikami.
Wojnie polsko-bolszewickie.
Polsko-bolszewickie. Tata to wiadomo, że należał do partyzantki. To jest taki rodzinny, duży temat, dlatego że cioci Teresy mąż był dowódcą oddziału AK.
A ciocia Teresa to kto to był?
Mamy siostra. No to praktycznie cała rodzina była w to wmieszana. Cała rodzina była w tym. Coś pani przyniosę, jak... Jak znajdę tak od ręki.
Dramatyczne, wojenne losy rodziny pana Grzegorza ze strony mamy zostały opisane w pięknie wydanej książce autorstwa jednej z jego ciotek. Czytam w niej, że dom w Przegalinach był ważnym miejscem dla lokalnego podziemia. W działalność Armii Krajowej zaangażowani byli niemal wszyscy członkowie rodziny. W opowieści z tamtych lat pan Grzegorz wsłuchiwał się od dzieciństwa.
To są moi dziadkowie, to jest babcia, dziadek. To jest ich 60. rocznica ślubu.
Czyli to jest ta legendarna babcia,
tak.
Ukochana. Maria?
Maria Magdalena jakimś.
Babcia Marysia.
No i całe dzieciństwo to tak przy niej. Powiem coś, o czym mi zawsze trudno opowiadać, ale to jest takie wojenne, trudne. Niedaleko od nas, po przeciwnej stronie, mieszkał sołtys Marczuk. I kiedyś w 1943 roku, wczesną jesienią, w biały dzień, zatrzymał się tam niemiecki taki konwój, motor, samochód z plandeko i samochód osobowy. Wysiedli Niemcy i ten dowódca niemiecki poszedł do Marczuka, że trzeba będzie pogrzebać 3 jeńców radzieckich i 4 rodzinę żydowską. Marczuk mówi, że jak trzeba, no to weźmie gospodarzy i pochowają. No ale gdzie są ci zabici? No i podeszli do tego samochodu. Tam żołnierz odsłonił tą plandekę, a ci ludzie żyją. To była żydowska rodzina, co mieszkała u Szaniaskich w majątku. I był syn, Bucio. Marczuk mówi, ale to zaraz, to jak to mamy chować? Za naszym domem z tyłu były sterty słomy, siana. I ten dowódca kazał pozamykać wszystkie okiennice i żeby nikt z tych sąsiadów, co mieszkali, nie wychodził na zewnątrz, bo kto wyjdzie, będzie zastrzelony. Zaprowadzili tam za te sterty tych nieszczęśników i Bucio z tego, co opowiadał, ojciec do niego cały czas mówił, jak padnie rozkaz, że mają strzelać, od razu padaj na ziemię. No i ustawili ich tam przy stercie. Padła komenda, rozstrzelali ich. Bucio upadł. Nie dostał, tam lekko draśnięty był. No ale ten dowódca niemiecki był bardzo skrupulatny przecież. Dobijał każdego jeszcze, chodził, w głowę strzelał. I jemu przestrzelił szczękę. Nie trafił go w skroń. On się tam zalał krwią. No i wrócili do sołtysa, że ma tych ludzi pogrzebać. Niemcy pojechali. Sołtys zwołał tych gospodarzy, żeby pochować tych nieszczęśników. A tego Bucia jachimscy z Miryskimi przenieśli właśnie do nas, tam do tego domu. I taki był letni pokoik, tam nie było pieca. I tam go umieścili. Przy samej drodze blisko. I Bucio przeżył. Była w domu też taka sytuacja raz. On dużo krwi stracił, ale mocny organizm bardzo szybko wrócił do zdrowia. A babci syn, mój chrzestny Maciek, był umarłego w oddziele i przeziębił się w lesie bardzo. I babcia go nie wypuściła, jak trafił do domu. Tylko w tej dużej kuchni, bo w tym domu jest taka bardzo duża kuchnia, co była kiedyś ta sala sądu pokoju. Na łóżku leżał. A Bucio leżał w tym małym pokoiku, co było kiedyś archiwum sądu. I nad ranem przyjechali Niemcy. I babcia przy wujku Maćku rozlała tam zioła, żeby ten zapach lekarstw był. A wujek i tak był jeszcze w gorące, już tam trochę zbity, ale w gorące. I wszedł SS-man i za nim wszedł żołnierz z bronią maszynową. I babcia w koszuli stanęła w tej kuchni. I Niemiec się pyta babci, Maciek Jachimski. I babcia mu pokazała, że na łóżko, że leży. I on się tak do niego, jak babcia opowiadała, troszkę ruszył i poczuł zapach tych ziół. Się pyta babci Krang, że na co on chory. I babcia powiedziała tylko jedno słowo, tyfus. I ten od razu wyjął chusteczkę i kazał się żołnierzowi wycofać.
I uratowała i Maćka, i Bucia.
I Bucia. Jednym słowem tyfus uratowała. A to wtedy wszyscy by zginęli. Cała rodzina. I Bucio później, jak już, żeby nie narażać rodziny, a się lepiej poczuł, przystąpił do tej sowieckiej partyzantki. Bo też działała na naszych ziemiach przecież i ta sowiecka partyzantka. I w 1944 roku, jak już ta sowiecka partyzantka już taka się bardziej agresywna robiła, bo ten front się zbliżał, między innymi pałac Szaniawskich spalili, jak dobrze pamiętam, 3 kwietnia 1944 roku. Nieraz ta partyzantka zaglądała i tu, bo tu dom duży był. Wiadomo, że tam jakieś jedzenie jest do tego. I Bucio, który w tym oddziele coś tam musiał mieć do powiedzenia, jak tam parokrotnie były takie sytuacje, że ci żołnierze chcieli tam, czy te partyzanci sowieccy, że tak powiem, nie pozwolił na to, żeby ani Jachimskich, ani daj Boże ich córek, bo to przecież parę dziewczyn było, nie pozwolił ruszyć. I później, jak już front przeszedł, Bucio przez Szwecję dostał się do Stanów Zjednoczonych i tam został.
Panie Grzegorzu, ale pan o tym opowiada z wielkim wzruszeniem. Pan to tak opowiada, jakby pan widział to na własne oczy.
No bo ja słuchałem tych opowieści od tych, co to przeżyli. Ja do dzisiaj pamiętam, jak babcia opowiadała, jak jego przenosili. I dlatego po prostu człowiek czuje, co tam się dzieje na Ukrainie. Tam jest niszczenie. Straszne chwile nastały.
Tak?
Dzień dobry.
Cześć Andrzeju, wchodź.
A witam,
chodź.
Witam.
Witam w moich progach.
Podczas wizyty w Gródku czekała na mnie jeszcze jedna niespodzianka. Było nią pojawienie się pana Andrzeja Wojtala, znanego w powiecie animatora kultury i muzyka. Okazało się, że marzeniem pana Grzegorza było wykonanie wojennego wiersza z towarzyszeniem instrumentu.
Andrzej, będę miał prośbę do ciebie.
Słucham cię.
A to znowu coś tam napisałem, taką piosenkę Saudat, bo oglądałem w telewizji te sprawozdania z tej wojny i to mnie ruszyło. I chciałbym to jakoś przy akompaniamencie muzycznym.
A na jaką to melodię? Powiedz mi. Co by to mogło być?
Marszowa melodia.
Tak, zamuć deczko.
Saudata, ciężki but rosyjskich czołgów gąsienice napadły teraz Ukrainę, gnębiąc na wolność, niszcząc życie. Coś takiego marszowego, rozumiesz? I tak
fajnie
by się to powtarzało.
Dobrze, myślę, że to będzie, da się coś takiego zaraz zrobić. I już spróbujemy, zobaczymy. Coś dobierzemy, jakoby to tonację do ciebie do głosu była, żeby była dobra.
To było za mało teraz śpiewam.
Czekaj, bo ja nie bardzo też kojarzę jeszcze, bo teraz tylko mnie zanuciłeś.
No coś tak, takiego,
no. Dobrze.
I postanowił pan przemówić do Rosjan, nie do Ukraińców ze współczuciem, a do Rosjan z takim wyrzutem.
Tak, no bo proszę panią, jeżeli 700 rektorów z ich wyższych uczelni, wśród nich 700, którzy znają świat, znają ludzi na całym świecie, mają świadomość tego, co się dzieje, co się robi i żaden z nich nie wyraża najmniejszego sprzeciwu, tylko każdy popiera, no to co mówić o zwykłych Rosjanach? Albo cerkiew, że się nie odzywa. To co by z naszą historią było, jakby Wyszyński się nie odzywał? To są takie rzeczy dla mnie niezrozumiałe. Tym bardziej, że mówię, że przecież to jest naród wielkich Rosjan i wielu wspaniałych ludzi. Dla mnie Czechów to cudowny. Albo z wierszy to lubiłem Jesienina, on był taki liryczny. No i Słowianie. A jeszcze Ukrainiec, Rosjanin, to jeszcze tym bardziej bratnie duszy, żeby takie rzeczy robić. Straszne. I teraz, no nie wiem, takie moje zdanie, ale Ukraińcy walczą za nas wszystkich teraz.
Widzieliśmy się nieraz, no ale to nigdy tak nie było takiej potrzeby, że coś, żebyśmy wspólnie zrobili, aż do teraz.
Bo ja piszę do szuflady.
No, pochowa, zamiast się pochwalić. Nigdy mi nie przeszło przez głowę, że ktoś tu w Grudku może być, kto tak pisze. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem pomóc. Myślę, że się na tym nasza współpraca nie skończy, ja to nie pozwolę.
To czasu do czasu coś wyciągnę z szuflady.
Dobra. Coś wyciąga i coś będziemy robić.
Będą kompozycje oryginalne, autorskie.
Myślę, że my tą piosenkę to zrobimy z akordeonem. A może nawet i całym zespołem byśmy ją zrobili z Ludowym.
Jestem za.
No. O, to wtedy zadzwonicie, żebym nagrała.
Na pewno.
Zadzwonię. Posłuchaj, co ci powiem, soldat. Pasożytem wciąż nie można być, bo przecież nikt wam nie zabrania we własnym kraju mądrze żyć. Więc dokąd teraz zmierzasz, Rosjo? Przecież ci ziemi nie brakuje. Dlaczego soldat, żołnierz twój niewinnych ludzi wciąż morduje? Wokół cierpienie, strach i śmierć. Niejedna matka płacze z syna. Obrońcy walczą, wierzą, że znów wolna będzie Ukraina. I cały świat w to wierzy, że znów wolna będzie Ukraina.